Jest już z nami pierwszy gość, Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Medialna histeria rozkręciła się na dobre, jeżeli chodzi o sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Aktualnie w centrum tej medialnej histerii jest informacja o zaginięciu 4-latki dziecka migrantów. Co wiemy o tej sytuacji?
O tej sytuacji wciąż wiemy nie wszystko, natomiast z tym wpisem, który pan, jak rozumiem, trochę cytuje, zwróciłem uwagę na pewną łatwość niektórych aktywistów, którzy wierząc we wszystko właściwie, co migranci im opowiadają, od razu nagłaśniają różnego rodzaju plotki, które stają się właśnie przyczyną pewnej histerii medialnej. Mieliśmy do czynienia z historią, która została opowiedziana aktywistom, bez weryfikacji czegokolwiek od razu zaczęli działać, poinformowali media, poinformowali Rzecznika Praw Obywatelskich o tym, że rzekomo jakoby jacyś rodzice zostali siłowo rozdzieleni przez polskie służby ze swoim dzieckiem. Wydaje się, że mamy do czynienia z kolejną nieprawdziwą historią, bowiem o niczym takim żadna z formacji służących na naszej granicy nie wie.
Jednocześnie też niepewność jest co do samego przebiegu informacji, bo aktywiści informują Rzecznika Praw Obywatelskich, twierdzą, że informują również Straż Graniczną. Straż Graniczna twierdzi, że od nich takiej informacji nie otrzymała, dostała od Rzecznika Praw Obywatelskich. Znamy tylko imię, potencjalne imię dziecka i właściwie na tym kończy się cała sytuacja. Rodzice ponoć byli zatrzymani przez stronę polską. Nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której rodzice tracą dziecko i nic nie mówią pogranicznikom, którzy ich łapią.
No co więcej, za dowód w tej sprawie, dowód tego zgłoszenia do aktywistów posłużyło zdjęcie dziecięcego buta, który został pokazany i przesłany aktywistom jako dowód na tę historię. Ci rodzice, jak z tego co ja wiem, nie byli w stanie nawet pokazać zdjęcia tego dziecka, które jakoby zostało zagubione po stronie polskiej, więc mieliśmy do czynienia z kolejną aktywnością na podstawie bardzo niemało wiarygodnych plotek, które nie były dobrze udokumentowane, a wskazywałem na to i wskazuję na to zjawisko, ponieważ to już jest kolejna taka historia, która bez weryfikacji jest nagłaśniana przez różnego rodzaju aktywistów, a potem okazuje się, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż została początkowo sprzedana. Co ważne, w dniu wczorajszym służby polskie, czyli Straż Graniczna, przeszukały rejon nasz przygraniczny w miejscu, gdzie to dziecko miało jakoby zostać zagubione.
Na ziemi i z powietrza.
Na ziemi i z powietrza i nie znaleziono żadnego dziecka, które byłoby pozostawione bez opieki. Straż Graniczna jednocześnie informowała, że tej doby nie zatrzymywano żadnych osób z dziećmi, także mieliśmy do czynienia ewidentnie z historią, która zdaje się być niepotwierdzoną, nieprawdziwą plotką.
Przekaz medialny bazuje głównie na emocjach. Te emocje łatwo jest stworzyć i odkręcić. Później odkręcić ciężko jest niektóre słowa, ale nazwijmy rzeczy po imieniu. Kim jest grupa Granica? Bo to oni, ci aktywiści, informowali o tym zaginięciu. Kto tworzy tę grupę?
Grupa Granica jest to grupa złożona z aktywistów, którzy w sposób jednoznaczny prowadzą działania, które można by nazwać pewnego rodzaju presją na to, żeby granica została rozstrzelniona, żeby zliberalizować podejście państwa polskiego do tego szlaku migracyjnego, który jest kierowany przez służby białoruskie. Widzimy, że te osoby również biorą udział, te osoby w sensie aktywiści biorą udział właśnie w kolportowaniu różnego rodzaju plotek, bo przypominam, że już wcześniej mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju historiami, które były bardzo głośne, okazały się być i to były od początku na pierwszy rzut oka nieprawdziwe. Mowa była chociażby o jakimś cudzoziemcu, który przez kilka dni miał płynąć w pław rzeką. a w nocy spać na gołej ziemi mokry. Mieliśmy również historię, która bardzo elektryzowała polskie media, jakoby jacyś rodzice znalezieni na podstronie polskiej stracili dziecko. Później dopiero się okazywało, że ta historia być może miała miejsce, ale ileś tygodni temu, i to na Białorusi. Także widać wyraźnie, że niektóre newsy, które przychodzą wprost od migrantów zatrzymywanych na polskiej granicy, są kolportowane bez żadnej refleksji.
Na wojnie pierwsza umiera, czy raczej ginie prawda. Tej prawdy moglibyśmy być bliżej, gdyby na granicy byli dziennikarze. Nadal jest ich niewielu, ile się nie mylę, jak dzisiaj wygląda możliwość wjazdu. Wiemy, że musi być pozwolenie komendanta Straży Granicznej, wcześniej musi pozwolić na to rzecznik. Czy jest dużo dziennikarzy na granicy, o ile w ogóle?
Dziennikarze na granicy są wpuszczani, są ustawiani w pewnej, te zgłoszenia są zbierane, ustawiane w kolejce, takie wjazdy na teren przygraniczny się odbywają i tutaj zgodnie z zasadami Straż Graniczna jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo tych osób i za ich obecność w tym pasie wyłączonym z ogólnego dostępu. Natomiast ja mam wątpliwości, czy tutaj, jeżeli chodzi o kwestię pewnej nierzetelności, czy tutaj kwestią i sednem jest sprawa obecności dziennikarzy. Wydaje się, że po prostu niektórym brakuje albo zimnej krwi w przekazywaniu wszystkiego, co do nich trafia, albo mamy do czynienia czasami wręcz ze złą wolą w nagłaśnianiu historii, które na pierwszy rzut oka są po prostu nieprawdziwe, czy bardzo mało wiarygodne. I to, wydaje mi się, nie zależy od tego, czy strefa stanu wyjątkowego byłaby otwarta dla mediów, czy nie byłaby otwarta, kwestia rzetelności i pewnej zimnej krwi w przekazywaniu informacji, weryfikacji źródeł. To jest coś, co powinno być stosowane bez względu na to, czy można gdzieś wjechać, czy nie można.
Pełna zgoda, panie rzeczniku, jednak w zeszłym tygodniu byłem na granicy, rozmawiałem ze strażnikami zupełnie prywatnie i przekaz był mniej więcej taki, że niestety, choć tego nie chcą, to wydaje się, że z ich perspektywy przegrywamy trochę tę wojnę informacyjną dotyczącą tego, co dzieje się rzeczywiście na granicy.
Wojna informacyjna i walka informacyjna jest prowadzona przez Polską od wielu lat. My wiemy, że jesteśmy obiektem pewnych działań białoruskich i rosyjskich służb, nie tylko w sensie działań stricte wywiadowczych, czy teraz działań związanych z destabilizacją naszej granicy, ale również ta walka informacyjna wciąż jest prowadzona i tutaj odpowiedzią na kryzys, który jest prowadzony przez stronę białoruską przeciwko nam, jest to wymaganie pewnej odpowiedzi również kompleksowej. Natomiast to, na co stawiamy przede wszystkim, to kwestia obrony naszej granicy, bowiem przede wszystkim to jest ta metoda, żeby pokazać reżimowi Łukaszence, że nie uda mu się destabilizować granicy z Polską, nie uda mu się destabilizować Polski. I to jest priorytet naszych działań jako rządu.
Tymczasem te próby destabilizacji cały czas trwają, choć wydaje się, że, tak jak pan powiedział, ten konflikt zamienił się w konflikt pełzający. Przed 40 minutami na swój profil na Twitterze wrzucił pan zdjęcie notatnika znalezionego przez żołnierzy. W tym notatniku znajdują się rosyjskojęzyczne zapiski, jak ułatwić forsowanie granicy RP. Być może te informacje są przekazywane przez służby białoruskie, którym zależy na tym, aby migranci atakowali. Co wiemy więcej?
Te notatki korespondują z innymi informacjami, które do mnie docierają. Te informacje wskazują, że służby białoruskie szkolą cudzoziemców wysyłanych na naszą granicę, szkolą, pokazują, jak działać, jak zachowywać się w tym pasie przygranicznym, żeby być trudniejszym do wychwycenia, żeby łatwiej przekraczać granicę z Polski. Wydaje się, że jest to kolejny dowód na bardzo dalekie zaangażowanie strony białoruskiej w organizowanie takich ataków na naszą granicę, bowiem nie ma wątpliwości naszym zdaniem, że ten instruktor musiał być instruktorem kogoś, kto dobrze znał się na chodzeniu, dobrze znał ten teren, dobrze wiedział, jak się ukryć przed polskimi strażnikami. My te notatki jednoznacznie identyfikujemy z pewnym instruktorem, którego cudzoziemcom udzielają służby białoruskie.
Wydaje się też, że zmieniła się strategia ataku. Nie są to już ataki dużych grup, jak to miało miejsce ponad miesiąc temu, a raczej mniejsze grupy, które próbują przeniknąć przez granicę. Jaka jest szansa na to, że ten konflikt zakończy się niebawem? Z informacji, które uzyskałem na miejscu przy samej granicy, hotele i pensjonaty przez wojsko i policję są zarezerwowane nawet do marca i maja.
Mamy do czynienia z taką fazą konfliktu, który nazywam rzeczywiście pełzającą. Mamy do czynienia z mniejszymi grupami, które są wysyłane w różne miejsca. Widocznie służby białoruskie uznały, że takie mniejsze grupy są trudniej identyfikowalne. Być może łatwiej będzie w mniejszych grupach przekroczyć granicę Polski. My widzimy wyraźnie, że wciąż na Białorusi jest wystarczająco dużo cudzoziemców, żeby destabilizować naszą granicę przez dłuższy czas. Wiemy, że niektórzy migranci są odsyłani do Iraku czy do Syrii, ale wciąż liczymy się z tym, że ta grupa mniej więcej 7 tysięcy cudzoziemców jest utrzymywana na Białorusi i to z tej grupy służby białoruskie mogą korzystać w tej chwili, żeby destabilizować naszą granicę. I nie mamy żadnych sygnałów świadczących o tym, żeby z tej ścieżki reżim Łukaszenki zszedł. A co więcej, nie ma dla nas żadnych wątpliwości, że ta cała operacja przeciwko nam jest zgodna z linią oddziaływania, z interesami Federacji Rosyjskiej, która w sposób długofalowy zwalcza NATO, zwalcza Unię Europejską, kraje wschodniej flanki NATO. A zatem wszystkie czynniki i nasze kalkulacje wskazują, że ten konflikt będzie trwał.
Samo Ministerstwo Obrony Narodowej informuje oficjalnie, że ta operacja przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie jest prowadzona za zgodą i pod kontrolą Rosji. Więc jaki może być cel Rosji w tym wszystkim?
Ta operacja wpisuje się w główne cele, które widać w działaniach Rosji od lat. To znaczy przede wszystkim rozbicie jedności na arenie międzynarodowej w NATO i w Unii Europejskiej. Pokazanie krajów wschodniej flanki NATO jako krajów niestabilnych, krajów niebezpiecznych, krajów, które nie radzą sobie z sytuacją, a w dodatku krajów, które, i to podpowiada rosyjska propaganda, same wytworzyły sobie ten kryzys, który wpływa na całą Unię Europejską i całe NATO. Widzimy wyraźnie, że ta operacja koresponduje z długofalowymi działaniami Rosji, które de facto służą obniżeniu wiarygodności Sojuszu Północnoatlantyckiego przede wszystkim, no i Unii Europejskiej po drugie. Także to są wciąż działania, które są obliczone na destabilizowanie naszego regionu właśnie w celu obniżenia wiarygodności Zachodu. I to zarówno operację, którą widzimy w Polsce, ta operacja wykorzystuje szlak migracyjny, jak i pewnego rodzaju napięcia militarne wokół Ukrainy, które znów się wzmagają. Trzeba widzieć w jednym pakiecie pewnych działań agresywnych Rosji wobec Zachodu.
Jak rozumiem, strona polska nie spodziewa się, aby te agresywne zachowania zakończyły się w najbliższym czasie, nawiązując do tej informacji o tym, że służby i wojsko mają pensjonaty i kwatery wykupione na kilka miesięcy do przodu.
Rosja od kilku lat jest konsekwentna w swoich działaniach. Zyskuje kolejne punkty, zyskuje kolejne możliwości, które po tym, gdy się okopie na nich, są dalej wykorzystywane do agresji, do destabilizacji innych państw. Mamy do czynienia z działaniami, które na pewno nie zostaną zakończone, bowiem to wynika z pewnych strategicznych uwarunkowań i decyzji elit kremlowskich, które widzą konieczność budowy i prowadzenia imperialnej polityki na kształt tego, co widzieliśmy przez wiele dekad w czasie Związku Sowieckiego. Także ewidentne jest, że Rosja będzie próbowała sięgać po różnego rodzaju narzędzia po to, żeby zwiększać swoją strefę oddziaływania na Zachodzie.
Czyli odczytujemy to w ten sposób, że w najbliższym czasie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się nie zakończy. Dziękuję serdecznie za te słowa. Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.